Rzeczywiście dziękuję pastorowi i jego żonie za to, że mamy okazję poznać was i ich osobiście, rodziny pastora i wasz cały Kościół. Cieszymy się z żoną, że tu jesteśmy i że mogę patrzeć na was z tej strony, bo w maju, kiedy to byliśmy, było tu pusto. Weszliśmy tylko podejrzeć ten piękny budynek i poznać jego historię. Także za wami lata doświadczeń i lata wierzenia w Boże Słowo, wierności Bożemu Słowu i samemu Bogu. Bardzo wam dziękujemy z moją żoną za to, że oglądacie na telewizję, ale też ją wspieracie. Wasze modlitwy, wasze wsparcie regularne, jakie otrzymujemy, jest dla nas bardzo ważne i dlatego jest ważne, nie dlatego, że wszyscy lubimy siedzieć przed telewizorem, bo takich ludzi jest coraz mniej, ale dlatego, że Polacy dużo czasu spędzają przed telewizorem i oglądają telewizję bardzo, bardzo, powiedziałbym, z oddaniem nawet ich serc. Więc to, co mówi telewizor, jest prawie jak Bóg dla nich wszystkich. Jest głosem z potężną siłą, wpływu na ich życie. Więc jeżeli mamy naszą wspólną telewizję, w której głosimy Ewangelię, to znaczy, że Bóg przez tą telewizję może przemówić do serc, do myśli, do życia ludzi, naszych rodaków, a tych rodaków jest dużo. Tak 100 tysięcy osób dziennie ogląda TBN. Mnóstwo tych ludzi dzwoni do nas, do call center i często się modlą modlitwą zbawienia, proszą o modlitwę o uzdrowienie, proszą o modlitwę o rodziny. Więc dwie dziewczyny dzień w dzień, 8 godzin dziennie odbierają telefony i to nam pomaga zrozumieć, że Polacy to jest naród, który dzisiaj najbardziej, jeśli potrzebuje pomocy, to z nieba. Jeśli potrzebuje czegoś, to na pewno Ewangelii i nasza wspólna praca, czy w Cieszynie, czy w ogóle dookoła Cieszyna, czy my w Gdyni, czy przez telewizję, w każdym polskim domu, my właśnie odpowiadamy na ich potrzebę. Niesiemy Ewangelię. Dobra wiadomość z nieba. Bóg Wszechmogący tak umiłował każdego z nas, z nich, że swojego Syna Jednorodzonego dał, a my tego Syna Jednorodzonego dzień w dzień, 24 godziny na dobę niesiemy do domów. Niektórzy o 3 w nocy budzą się. Ostatnio zadzwonił o 21:12 pan. My mamy call center otwarte do 17, ale byłem w biurze i słyszałem, że telefon dzwoni. W sumie słyszałem, że cały czas dzwoni, w końcu odebrałem. I to był pan, który mówi: proszę pana, ja parę dni temu zacząłem oglądać tą waszą telewizję. Jestem ze Słupska. Rzadkość, bo większość widzów to południe Polski. A Słupska to bardzo miło, bo my z Gdyni. Proszę pana, ja jestem po operacji. Ciężko mi jest. Mam 71 lat. Jestem już sam. Ale tak chciałbym jeszcze móc chodzić na tych moich nogach, a po tej operacji to już nie mogę. Czy pan by się mógł ze mną modlić o uzdrowienie? Bo tak mówicie w telewizji, że Bóg uzdrawia, więc proszę o to. Ja mówię, wie pan co, najważniejszym jest uzdrowienie wnętrza na wieki, a potem pomodlimy się o zdrowie. Pan ma na imię Michał. Tak gotowy, dosłownie jak owoc, który kiedy dotykasz na gałęzi, spada prosto do dłoni. Tak z radością z serca modlił się, prosił Jezusa, aby go zbawił, aby był nie tylko zbawicielem, ale władcą jego życia, a potem modliliśmy się o uzdrowienie. I oczywiście mówię, a czy ma pan Pismo Święte w domu? Nie miał. Nawet nie stać go ponoć było, bo powiedział, że kiedyś zażyrował, był żyrantem kolegi, pożyczki i ze swojej emerytury 900 zł spłaca za kolegę. Kolega uciekł za granicę, a on musi to spłacać. I mówi, ale my Nowy Testament ponoć z przyjemnością podeślemy. I wiecie, to są telefony i takich dziesiątki telefonów mówią, że ten naród potrzebuje Ewangelii. Nawet jeśli ekonomicznie będzie lepiej, dużo się zmieni dookoła nas. Odpowiedzią ostatecznie dla nas wszystkich, naszego kraju, naszych dzieci i wnuków będzie zawsze Jezus. I tylko On jest tą najpiękniejszą i prawdziwą odpowiedzią. Więc ja wam bardzo z Iloną dziękujemy i w imieniu pracowników i telewizji za to, że jesteście. I nawet nie wiecie, jak ważnym jest to, że gdzieś na końcu Polski, bo wy jesteście po drugiej stronie kraju. Do was jedziemy ponad 5 godzin samochodem. W sumie powinniśmy zadbać o to, żeby mieć połączenie lotnicze Cieszyn-Gdynia. Ale ja się pomodlę, pozwólcie. Ojcze, ja ci dziękuję, że jesteś Bogiem, który wylał swojego ducha i zesłałeś go, ażeby kontynuował to, co Jezus zaczął. My wiemy i wierzymy, że jesteś głową Kościoła, Panie Jezu. Więc oddajemy się w ręce Twojego Ducha Świętego i dziękujemy Ci, że nasze serca i nasze umysły są otwarte na Twoją miłość i Twoją dobroć. W imieniu Jezusa. Amen. Troszeczkę mógłbym powiedzieć, wiem, co tu się działo kiedyś, a tak jak mówiłem Paulinie dzisiaj, że cieszymy się tym, co się działo kiedyś w tych terenach z Ewangelią, do tego stopnia, że jesteśmy gotowi wymyślać swoją wersję historii tych dzieł Bożych, jakie miały miejsce w Cieszynie, Ustroniu i w Wiśle. I tak przyjeżdżamy tutaj troszeczkę jak do wyjątkowego miejsca. Niektórzy jeżdżą do Mekki, nie do Watykanu, a my do Cieszyna. Czyli do tych naszych terenów. Ale pozwólcie, że przeczytam wam pewien fragment, bo ja chcę dzisiaj użyć historii telewizji TBN, żeby nas wszystkich zachęcić, żeby nas podnieść, żeby pokazać, że wiara w Boże Słowo jest to wiara nie w pustkę, nie w obietnicę bez pokrycia, ale wiara w coś pewnego. Pokazać, że warto jest zaufać Bogu i bez względu na upływający czas trzymać się Bożych obietnic. 86 rok, 22 października, oddaję serce moje Bogu. Mój pastor odważnie uczy mnie słowa. Jego siostra spędza ze mną 2-3 dni w tygodniu i uczy mnie rozumieć Słowo Boże. I jednego dnia trafiamy na Księgę Jozuego. Księga Jozuego, rozdział 1. Czytamy w wersecie, przeczytam od wersetu, będę 6 czytał, bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od swoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co stało się w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie się ci dobrze wiodło. Ten fragment pisma nauczył mnie na samym początku, kiedy zacząłem rozumieć Słowo Boże i być Jego uczony, że Bóg chce, żebyśmy bardzo odważnie, bardzo mężnie, czyli śmiało sobie poczynali, jeśli poczynamy sobie według Bożego Słowa. Z tego fragmentu ja czytam, że jeśli my poświęcamy nie trochę uwagi, ale dobrą uwagę, poświęcamy siebie Bożemu Słowu, do tego stopnia, że zamiast filmu śni nam się w nocy Słowo Boże. Jeśli spędzamy czas nad Słowem Bożym, jak to spędzają co niektórzy na kanale YouTube, czy na Facebooku, czy przy stole. Jeśli poświęcisz czas temu Słowu, to Słowo sprawi, że powiedzi się Twojemu życiu, poszczęści się. Jeśli ludzie szukają szczęścia w nowej żonie, czy w pierwszej żonie. Ludzie szukają szczęścia w pracy lub w karierze i nie rozumieją, a czasami chrześcijanie nie rozumieją, że nasze szczęście, nasze powodzenie, spełnienie Bożych marzeń dla nas i naszych marzeń jest w Słowie Bożym. Nauczono mnie wtedy i pamiętam, jeden z kościołów wydał książeczkę. To był 86 rok. Ja jestem wtedy kilkunastoletnim chłopcem. Moi rodzice nie pozwalają mi chodzić do kościoła. Przychodzi ktoś na kolędę i zabrania mi czytać Biblię. Moi rodzice w posłuszeństwie mówią, dobrze, on nie będzie czytał tego czegoś. U nas w kościele pastor przemycał Biblię. U nas w kościele był tajniak, więc musiał przemycać Biblię 1000-latki. W ratach spłaciłem jako młody chłopak 1000-latkę i przychodzi człowiek i mojemu tacie mówi, że jestem częścią jakiejś sekty. Ale mnie uczono, że bez tego słowa to jest jakby bez tlenu. Że jeśli chcę, żeby się powiodło mojemu życiu, ja muszę mieć to słowo i dzień, i noc, i dzień, i noc. I nie tylko pod poduszką, nie w torniszu, ale w sercu i w głowie. Tata zabrania, wojskowy, pokazuje swojego pasa, którego siłę znałem bardzo dobrze. Więc tata nie wie, że Nowy Testament jest cięższy od Starego. Wycinam Nowy Testament. Podręcznik dalej w jego wojskowej szafie leży, ale ja robię sobie pseudo okładkę, wrzucam do tornistra i chodzę do szkoły, czytam Nowy Testament, po szkole czytam Nowy Testament, kładę się z Nowym Testamentem, on się rozpada na kawałki, biorę dratew. Dratwą odszywam mój ukochany Nowy Testament. Zabroniono go czytać. Miałem być wyrzucony z domu. Ale Słowo Boże mówi, nie spuszczaj tego słowa ani w dzień, ani w nocy, bo powiedzie się tobie z powodu tego słowa. Nawet nie z powodu chodzenia do kościoła, przede wszystkim z powodu tego, że to jest Boże Słowo. Żebyś do kościoła, bo pastor głosi, bo tam ludzie podnoszą ręce do tego, którego tu poznaję, wstają o 7 rano, bo moi rodzice jeszcze śpią. Na 10 pojadą do miasta na mszę, więc zanim wstaną i zobaczę, że mnie nie ma, ja już jestem w kościele, od 7:30 krążę po małym miasteczku, 7 razy deptak przeszedłem, zima, lato, nieważne, jestem, bo tam jest Słowo Boże. Bo mój pastor nauczył mnie, że Słowo Boże jest moim szczęściem. Nie totolotek, nie kariera, chociaż trzeba mieć karierę. Nie marzenia, chociaż dobrze jest marzenia. Nie żona, jeśli będę miał kiedyś żonę. Słowo Boże jest tym, co da mi powodzenie i szczęście. I w końcu 2 lata później, 1988 rok, kiedy trzeba zapłacić cenę za to, że czytasz tą księgę i jesteś gotowy za nią nawet ułożyć życie, bo tak nas uczono, że ja i Słowo Boże jesteśmy nierozerwalni. Jeśli krew mam w żyłach, to i powinienem w sercu mieć słowo. Jeśli oddycham tlenem, powinienem oddychać słowem. Nie dlatego, że to jest jakieś słowo, dlatego, że to jest słowo, które Bóg z natchnienia ducha dał nam i jest gotowy dla tego słowa zmienić rzeczywistość, rozdzielić Morze Czerwone czy Bałtyk, zatrzymać Wisłę czy Słońce. On jest gotowy dla tych, którzy wierzą w Jego słowa, dokonać cudów, bo nie może zawieść człowieka, który wierzy w Jego choćby najmniejszą obietnicę. Nie może zmienić ani wyprzeć się żadnej z obietnicy, bo przecież jest wiarygodnym Bogiem i stanie zawsze po stronie słowa, żeby je spełnić. Więc dlaczego ja, mając 12 lat, miałbym mówić Bogu, że on nie spełni obietnic? Przecież to jest Bóg Wszechmogący. Ale pastor nasz mówi tak, modlmy się o telewizję. Telewizję w Polsce. Marzenie. Ja już wiem, bo wtedy mamy program pierwszy, program drugi. Regionalna już się pojawiła. 1989 rok. Siostra pastora, która już tam pracuje w Motorola, jest designerem, a mnie prowadziła przez Biblię, przyjeżdża z pierwszymi kasetami VH. Ze Stanów przyjeżdża, ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdża z odtwarzaczem jeszcze w systemie, nie PAL, tylko amerykańskim i mówi do nas, to są taśmy, to jest coś takiego, jak tu włożysz i włączysz, to będziesz oglądał. I nagle oglądam western chrześcijański, gdzie aktorzy grają i odgrywają sceny i uczą mnie myśleć po Bożemu. Ja mówię, jaka to jest moc. Więc zapraszamy dzieci z całego osiedla. Lęborg, 38 tysięcy mieszkańców, wojskowe miasteczko, niedaleko Łeby. I z całego osiedla schodzą się dzieci, my oglądamy przez 2-3 godziny tłumaczone na żywo filmy. I to zmienia nasze życie. Ja mówię, ja chcę telewizji. A pastor do nas mówi tak, módlmy się, żeby to był TBN. Tutaj nie miałem wiary. Ja mówię, Boże, oby to była w ogóle telewizja chrześcijańska. I zaczęliśmy się modlić. My więc Ilona i ja jesteśmy po ślubie od 95 roku. My już wtedy modliliśmy się, dziękowaliśmy Bogu za telewizję. Pojechaliśmy jeszcze wcześniej, chcieliśmy uczyć się, pojechaliśmy do jakiegoś kościoła, kurs biblijny 3-miesięczny za granicą, poruszeni na jednym, w autobusie wracamy z konferencji, pełen autobus wierzących ludzi, przecież wielbimy Boga i lider mówi, a może ktoś chciałby coś powiedzieć? I my podekscytowani tym, co się wydarzyło na konferencji, mówimy, jednego dnia będziemy z żoną, choćbyśmy wtedy narzeczeństwem, będziemy z żoną mieć telewizję chrześcijańską, będziemy głosić Ewangelię wszystkim Polakom. Siadaj, dumny jesteś, pyszny jesteś. Na co ty sobie pozwalasz? Kim ty jesteś? Halo, czy my znamy tego samego Boga? Niedawno byliśmy 2 lata temu na obozie chrześcijańskim jako mówcy. podeszła do nas dziewczyna. Ja pamiętam was. Ja pamiętam was z tego autokaru. Też śmiałam się, przepraszam. To już dwa razy nam się to zdarzyło. Kiedy Bóg, Jego słowo staje się dla ciebie jak wyrocznia, jak sędzia, który decyduje o tym, co się stanie na podstawie Jego słów i ty chwycisz Jego słowa jak wyrok, dla ciebie to już jest koniec. Nie ma drugiej drogi, nie ma alternatywy. To się musi stać. Zaraz wrócimy do telewizji, ale jeśli otworzymy księgę Ewangelię Marka, 4 rozdział. To jest ten rozdział, w którym Jezus dzieli się przypowieścią siewcy. Ja akurat tej przypowieści nie przeczytam, bo wszyscy tutaj znają tą przypowieść i jej tłumaczenie. Ale Jezus mówi tak do nich. W wersecie 3 Jezus mówi, posłuchajcie uważnie. Raz mówi do nich, posłuchajcie uważnie. Za kilka chwil Jezus w wersecie 9 mówi, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jezus chce skupić uwagę uczniów zgromadzonych dookoła Niego, ponieważ mówi do nich coś bardzo ważnego. Daje im lekcję. Jest bardzo ważne, żeby słyszeć słowo, które On do nich mówi. I wtedy opowiada przypowieść o siewcy, bierze ich na osobności. Oni mówią, Panie Jezu, to niby proste, ale... A Jezus mówi, słuchajcie, jeśli nie rozumiecie tej przypowieści, jakże inne możecie zrozumieć? Tak jakby powiedział, od zrozumienia tej przypowieści uzależniam wasze rozumienie moich innych przypowieści. Więc mówi, że siewca rozsiewa słowo i tłumaczy im tą przypowieść. Potem mówi o lampie i wraca Jezus, Pan Jezus w wersecie 26 i mówi tak, Królestwo Boże, nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon, najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie, a gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. Jezus mówi, dwa razy wam mówiłem, słuchajcie, więc pomogę wam zrozumieć. To nie chodzi tylko o glebę, to nie chodzi tylko o rodzaj serca, to nawet nie chodzi o to, żebyście zrozumieli, że ziarno to jest słowo, ale żebyście zrozumieli, że ziarno zasiane w glebę zawsze wyda plon. I rolnik nie idzie na pole i nie sprawdza, co się dzieje pod ziemią, nie odgrzebuje ziemi, żeby zobaczyć, co się dzieje z ziarnem. Ma taką naturalną wiarę przekazaną przez ojca i matkę, że ziarno zasiane wyda plon. Właśnie tego mnie nauczy mój pastor. Ja mam 15 lat, a mój pastor mówi, będziesz modlił się o chorych, Bóg uzdrowi. Więc ja miałem taką sytuację. Mój tata chciał się sądzić z kościołem. Moja mama waliła w drzwi moich pastorów co środę, bo mieszkali tuż obok moich rodziców. Więc ja mówię, ja chcę się wyprowadzić z mojego miasta. Uczyłem się bardzo dobrze. Nigdy nie miałem problemów w ogóle z nauką. Olimpiada. Ale na lekcji fizyki w 8 klasie pani powiedziała tak, do jakich szkół chcecie pójść po skończeniu 8 klasy? A ja technikum energetyczne, elektrowni jądrowej Żarnowiec. I chociaż dobrze się uczyłem, pani powiedziała, rąpa, i tak się nie dostaniesz, gumienny się nie dostał. Cała klasa słyszała, że się nie dostanę. Wyrok. Ale mnie nauczono, że jeśli proszę Boga o coś według Jego woli. Ja byłem przekonany, że to jest wola Bożą, żebym się wyniósł z mojego miasta, uciekł do Gdańska, bo tam jest wolność, tam jest kościół zielonoświątkowy na Menonidów, tam będę chodził do kościoła, będę miał wolność. Nasze technikum nie podlegało Ministerstwu Edukacji i tak dalej, kultury fizycznej, dobrze mówię, tylko to było Ministerstwo Energetyki, co, takie było kiedyś ministerstwo. Były egzaminy, język polski, matematyka, poszło mi dobrze. U nas wyniki były o jeden dzień, dlatego że to było inne ministerstwo niż wszystkich innych szkół moich kolegów i koleżanek. Więc wróciłem z wynikami z Gdańska. Przekonany byłem, że dostanę się do tej szkoły, chociaż było bardzo dużo chętnych. Wiecie, Żarnowiec to była taka elektrownia, która miała powstać. I tam każdy mądry chciał pracować, myśląc, że zarobi krocie. A ja chciałem tam być po prostu, bo miałem ambicje się uczyć. Prosiłem Boga, żebym się tam dostał, więc zanim były egzaminy, a musiałem chodzić na lekcje religii, na lekcjach religii koleżanki mówiły na głos, proszę, księdza on powiedział, że on na pewno będzie się uczył w tej szkole, że prosił Boga i ma już, jest przyjęty do tej szkoły. I wyśmiewano mnie. Co mogłem zrobić? Bóg dotrzymuje słowa. Dzień wyników. Pamiętajcie, dzień wcześniej niż moi koledzy, koleżanki. Wróciłem z wynikami, oczywiście dostałem się do szkoły. Chodzę po ulicy, spotykamy się z chłopakami, dziewczynami. Oni czekają na jutrzejsze wyniki. Dostaliśmy się czy nie dostaliśmy? A ja już się dostałem. Przestań ty z tym swoim Bogiem i z tą swoją wiarą. Ja mówię, naprawdę się dostałem. To była dla mnie lekcja, że jeśli Bóg włoży w serce tobie coś, co wiesz, że jest zgodne z Jego wolą, bez względu na to, co inni mówią, jak wyglądają okoliczności, Bóg dotrzyma słowa. Jezus powiedział, uważajcie, jak słuchacie. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo jest ziarnem, które musi wydać plon. I wielu z nas czasami myśli, Boże, gdzie jest ta moja prośba? Przecież ja tak dawno prosiłem, czemu ten mój mąż, im starszy, tym gorszy, a modlę się już 20 lat o niego. Rodzice, Boże, co z tymi dziećmi? Myślałem, że pójdą za Tobą, one poszły w świat. Boże, co z tą moimi nerkami? A Boże, co z tą moją emeryturą? Modliłem się, prosiłem. Boże, co z tym wszystkim? Przecież to Bóg czuwa nad swoim słowem, żeby je wypełnić. Hebrajczyków 10:35 mówi, nie porzucajcie ufności, wiary waszej, gdyż ma wielką zapłatę. O co chodzi? Gdyż będzie żniwo. Rolnik nie myśli, czy będzie żniwo, tylko patrzy w kalendarz, zakreśla dużą kreską 2 tygodnie sierpnia i mówi, w sierpniu dzieci, wnuki, wszystkie zjeżdżacie się do dziadka, są żniwa. I wszyscy szykują się na żniwa, bo wiedzą, że ziarno wydaje plon. Więc jest rok 98, wyjeżdżamy z żoną do Pragi i tam w jednym kościele pastor mówi, módlmy się, żeby każdy w Polsce nie tylko słyszał, ale widział Ewangelię. I zaczęliśmy modlić się z powrotem o telewizję. Nie modliliśmy się o TBN, ale dalej modliliśmy się, dziękowaliśmy Bogu za to, że powstanie telewizja. Ale zaraz, przecież nas wierzących ewangelicznie, ile nas jest? Jak dobrze policzymy, 100 tysięcy, 120 tysięcy, nawet gdybyśmy przeliczyli się, powiedzieli 200 tysięcy. Przecież to jest odsetek, to jest garstka. Jeszcze rozproszeni w różnych miastach, w różnych kierunkach, często nie zgadzający się. Jak to zrobić? Przecież to jest zbyt duże dzieło, zbyt dużo pracy. I pamiętam, w 2005 roku z żoną wyprodukowaliśmy programy pod tytułem Wszystko jest możliwe. Na końcu każdego programu, 9 odcinków najpierw wyprodukowaliśmy, była modlitwa, gdzie widz mógł modlić się modlitwą grzesznika, żeby przyjąć dar zbawienia. Poszliśmy do jednej telewizji, do drugiej. To było profesjonalnie zrobione. Robił to z nami człowiek z tych regionów, Adam Bajerski. Niektórzy może znacie człowieka. I zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. I niektóre telewizje mówią bardzo dobre. Jeżeli usuniecie tę modlitwę na końcu, to my to puścimy. Tylko nie dostaniecie za to pieniędzy. I jedna telewizja wrzuciła druga. A był taki dyrektor, który mówi, a może pokażę, ale czy będą chętni, żeby to oglądać. Więc my przez wszystkie relacje, jakie mieliśmy, wysłaliśmy setki e-maili z prośbą. Napiszcie na skrzynkę dyrektora tej telewizji prośbę, żeby pokazał nasze programy w jego telewizji. Wyjechał na urlop. Tyle e-maili z całego świata dostał. Taka jedność, fala uderzeniowa od kościołów naszych poszła, że jego skrzynka była całkowicie zapchana i zadzwonił do mnie z pretensjami. Ponieważ mówi, nie mogę się dokopać do moich e-maili. Nie chciał rozmawiać. Boże, przecież my chcemy głosić Ewangelię. I powstać miała religia TV, pamiętacie, twór. Jeden człowiek mówi do mnie, Krzysiek, ja drukuję książkę dla dyrektora tej stacji, ja z nim porozmawiam. No i tak weszliśmy do Religii TV. To był drugi najbardziej oglądany program. Wyprodukowaliśmy 15 odcinków, a potem oni mówią, zamykamy stację. Nie ma telewizji. Dziękujemy Bogu dalej. Mijają kolejne lata, ale przecież Bóg włożył ci w serce, o co prosiłeś według Jego słowa. Przecież wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi. On chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Jeśli grzesznicy propagują swoje grzechy, zarabiają jeszcze na tym, dlaczego Kościół nie miałby propagować dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, żeby zbawienie, czyli wola Boża spełniła się. Modlimy się dalej. I jednego razu, 2009 rok, modlę się w językach. Mogę o tym mówić, bo jesteśmy, wiemy gdzie. Modlę się w językach, styczę i słyszę słowo Pers. Wiem, że to jest angielskie słowo, filologię studiowałem, więc... Ale co to jest Pers? Nie wiedziałem, że to jest olbrzymie miasto w Australii. Geografia słabo. I za 3 tygodnie pisze do mnie człowiek z Pers, z Australii. Człowiek, nie wiem, czy znacie, mogę odważnie powiedzieć, Mirek Dobosz, wiecie, Paluch, te nazwiska, to są wasze tereny. Modliłem się i miałem w sercu pragnienie, żeby zaprosić jakiegoś pastora z Polski tu do nas, do Anglii. Dla mnie to do Australii. Kupuję bilet, lecę w maju. Myślałem, że może Bóg nas wysyła na misję, będziemy zakładać kościół, szkołę biblijną, na Filipiny ruszymy, Borneo. Jestem w tej Australii i nic. Tak jakby jałowo. Wracam do domu. Ja mówię, fajna podróż, Ilonka, ładna jest ta Australia. Ale wiem, że mamy coś do zrobienia w Polsce. Odwiedzamy kolejny raz Mirka w Australii. W końcu Mirek w 2013 roku, czego ja nie wiedziałem, on już był w zarządzie stacji TBN Pacific. Wiecie, Bóg fajnie pracuje za naszymi plecami. Nie wiemy, co się dzieje z ziarnem, ale ziarno w glebie jest pod wpływem gleby. My nie musimy rozumieć, co Bóg robi. Czasami zabiera mu to więcej czasu, niż byśmy chcieli. Mówimy, Boże, czemu tak późno, albo czemu w ogóle? Ale ziarno, dlatego że Bóg czuwa nad ziarnem, pod powierzchnią, ono cały czas jest pod wpływem ziemi. Bóg dba o swoje słowo, dba, żeby je wypełnić, nie może cię zawieść. Jeśli prosiłeś i trwasz w wierze, on jest wierny i się wycofać nie może. Więc ja nie muszę tego rozumieć, nie muszę zaglądać, Boże, kiedy to się stanie. Ja wiem, że jeśli prosiliśmy, otrzymaliśmy, więc dziękujemy Mu za telewizję. I w 2013 roku przyjeżdżają oni do nas, widzieli nasze produkcje, spędzili z nami tydzień. Moja żona, dzień przed ich wylotem do Australii, w łóżku leżąc, włączyła sobie telewizję, jaką Trwam. A tam jest film produkcji TBN, ewangeliczny film. Ona mówi, Boże, chciałbym, żeby w końcu ta telewizja przyszła do nas. Rano, przy śniadaniu, Mirek do mnie mówi, Krzysiek, co moglibyśmy dla was zrobić? Ja mówię, nic nie możecie zrobić. A on mówi, wiesz co, Paul Crouch, umierając niedawno, przekazał swojemu synowi Mattowi polecenie od Boga, gdzie znajdziesz ludzi godnych i rekomendowanych, tam pomóż im założyć krajowy, ich własny kanał telewizji. I taką rekomendację dostałeś i TBN proponuje, żebyście z żoną założyli telewizję. Ja, fajnie, super. Pojechaliśmy na lotnisko. Ilonka nie była świadkiem rozmowy. Na lotnisku Ilona przy herbacie po oddaniu bagaży mówi o tym, co się wydarzyło wieczorem. Że zawołała znowu za tą telewizją. A Mirek mówi, no będziecie mieć telewizję. Tak, modlimy się od lat i wierzymy, że będziemy mieć. Czasami jak już przychodzi Bóg, to ty nie jesteś na to gotowy. Jest to tak wielkie, że Boże, jak to? Kiedy? To jak z dzieckiem, wiesz, 9 miesięcy oczekujesz, ale jak już jest dziecko, byłeś gotowy, ale nie jesteś gotowy. Po prostu samo szczęście. Jezus powiedział, baczcie jak słuchacie. Ja jestem przekonany, że jest wiele marzeń w sercu Bożym, które Bóg włożył w serce ludzi, zgodnych z Bożym Słowem. I dlatego, że minęły lata, porzuciliśmy to. Nie dlatego, że nie wierzymy w Boga, dlatego, że zaczęliśmy myśleć, a może Bóg zmienił wobec mnie zdanie. Może Bóg wcale nie chce zbawienia wszystkich. My musimy czasami odgrzebać nie słowo, tylko postawę, jaką mieliśmy, kiedy prosiliśmy Boga. 86 rok, nawracam się, 88 zaczynamy się modlić, 89 pastor mówi TBM. Słuchajcie, jest 2013 rok, czyli to jest 24 lata później. Od chwili, kiedy usłyszałem TBN, do chwili, kiedy propozycja. No Ilonka się dowiedziała, że będzie TBN. Ja mówię, to będziemy modlić się jeszcze 3 tygodnie, żeby mieć pewność, że my mamy to robić. Z założeniem, że to Amerykanie dadzą pieniądze, że dadzą ludzi, że dadzą sprzęt, a my to po prostu będziemy mieć. I jeszcze powiedziałem, 3 tygodnie modlmy się. Ja myślałem, że to jest po prostu karta in blanco, tak, ja wiecie, co chcesz, masz. Po 3 tygodniach, kiedy wiedzieliśmy, że wiemy, że wiemy, że wiemy, że mamy to robić, powiedzieliśmy, dobrze, to jest odpowiedź na nasze modlitwy, bierzemy się za to. Dopiero zaczęły się schody. Nagle się okazało, że nie przyszło ani archanioł, ani anioł, ani Amerykanin, że trzeba było to robić polską siłą. Boże, przecież my, jest nas mało, rozproszeni, takie wielkie potrzeby. Najwyraźniej Bóg ma wiarę, może niekoniecznie w nasze zdolności, ale w naszą wiarę, w wiarę i Jego Słowo. Rozumiecie? Bóg wierzy, że jesteśmy w stanie wierzyć w Jego Słowo i tam, gdzie nie ma nic, wybudować Jego Królestwo. W obliczu trudności i przeciwności, w obecności ciemności i tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, on wierzy, że Kościół w Polsce może zrobić rzecz niemożliwą. Nie dlatego, że on jest silny, dlatego, że on jest silny. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy cudowni, dlatego, że Jego Słowo jest pewne. On nie może nas zawieść. I jeszcze tak po Polsce. I ludzie często mówią, zobaczymy. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Zobaczymy, jak wam pójdzie. A jak wam pójdzie, to my wam pomożemy. To jest jak to, wiecie, sukces ma 1000 matek, a porażka ani jednej, nie? Nie będzie porażki. Dlaczego? Ja go poznałem jako Boga wiernego. To on powiedział, zwróć uwagę na moje słowa. Zachowaj słowo moje w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. To on mówi, zwróć uwagę na moje słowa, bo Bóg czasami może nie spełni twoich marzeń, ale dotrzyma obietnic i spełni obietnice, w które ty wierzyłeś. Nie porzucaj wiary, ufności twojej w Boże Słowo. Może czasami zrezygnuj z twoich ambicji, ale nie rezygnuj z Bożych obietnic. Gdyż twoja wiara w Boże obietnice, czyli zaufanie do Boga, musi jednego dnia przynieść plon. Zaznacz sobie, może nie w kalendarzu, ale w twojej przyszłości i zapisz, żniwo należy do mnie. Dlaczego? Bo Bóg dotrzyma obietnic, których ci dał. Nawet kiedy ty czasami jesteś niewierny, on pozostaje wierny. I słuchajcie, jaka to jest, czasami nie wiemy, jak Bóg jest przygotowany na przyszłość i dlatego czasami nieuważnie słuchamy pastora, czy nie poświęcamy dosyć czasu słowu, kiedy przychodzą trudności, nie jesteśmy na nie gotowi. Zobaczcie, Jezus uczy cały wieczór, cały dzień, uczy ich wierzyć w Jego obietnicę, prawda? Uczy ich, że co on sieje, czy mówi, będzie się tak działo. On do nich mówi, to o tym jest zapisane w Ewangelii Marka i Łukasza, uważajcie na to, co słuchacie, a inny ewangelista mówi, uważajcie, jak słuchacie. Czyli Jezus mówi, ważne jest, co słyszycie dzisiaj, uważajcie, jak słuchacie dzisiaj. I powtarza, uważajcie, jak słuchacie. Ja słyszałem to nauczanie, słyszałem to kazanie, słyszałem naszego pastora 1000 razy, ale u mnie to tak nie działa, u tego brata działa. Uważaj, jak słuchasz, bo jaką miarą będziesz mierzył, jak będziesz słuchał, taki będziesz miał plon. I uwaga, Jezus może wie coś, czego oni nie wiedzą. Przychodzi wieczór. Jezus mówi, okej, jedziemy. Wsiadają do łodzi i Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę. Płyną. Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę. Uczył ich cały dzień, że siewca, który wypowiada słowa, będzie miał żniwo tych słów. Jeśli Jezus rzucił ziarno, przeprawmy się na drugą stronę, według was, co to oznaczało? Że słowo Jezusa się spełni, prawda? Bo on wierzy w to, co mówił. Więc Jezus wierzył, że przyprawi się na drugą stronę. Więc położył się spać. Dzięki swojej wierze wypoczywał, bo wiedział, że za chwilę obudzi się po drugiej stronie jeziora. Ale oni nie słuchali prawidłowo. Nikt z nich nie posłuchał Jezusa pomimo dwukrotnych ostrzeżeń. Mistrzu, toniemy, a ty sobie tak śpisz. Jezus tym razem miał prawo ich zganić. A nie powiedział, chłopcy, no przepraszam, mogłem was ostrzec, przecież jesteście pod moją opieką, żony w domu czekają i by zostały wdowami, wybaczcie. Okej, następnym razem to się nie powtórzy, kocham was, moje owieczki, przepraszam w ogóle. Nie, Jezus ich gani. Dlaczego? Ponieważ nie słuchali, jak mieli słuchać Słowa Bożego. Gdyby słuchali i wiara w Boże Słowo, w Jezusa Słowo sprawiłaby, że nie byliby ewentualnymi ofiarami burzy. Zganił ich, bo kiedy był czas poświęcić czas Słowo, kiedy była pora, żeby skupić się na Słowie, żeby medytować, rozważać, czytać, rozważać, rozważać Słowo Boże, oni robili różne inne rzeczy. Kiedy słyszeli Słowo Boże, nie słuchali, jak mieli słuchać. I kiedy przyszła burza życia, zatonęli. W przypadku ich oni nie zatonęli. Ale już mówię, jak już widzicie, pewną analogią odnoszę się do wielu z nas. Ile razy w czymś upadliśmy. Nie dlatego, że on zawiódł. Nie dlatego, że on nie dotrzymuje słowa. Dlatego, że kiedy trzeba było słuchać, nie słuchaliśmy. Albo może dlatego, kiedy on mówi rozważaj w dzień i w nocy, my nie rozważaliśmy. Nie byliśmy gotowi na burzę. Poszczęści się twojemu życiu, powiedzi się tobie pod warunkiem, że właśnie słowo nie będziesz czytał, ono będzie częścią ciebie. Będziesz szanował je, słuchał je, jadł je, konsumował, trawił. Będzie zamiast krwi w twoich żyłach będzie płynęło Słowo Boże. Zamiast tlenu będziesz oddychał Bożym Słowem. Ono będzie w tobie w dzień i w nocy, i w sercu i w myślach. A kiedy będziesz słyszał nauczanie, będziesz słuchał, żeby uwierzyć, a nie żeby zapomnieć. Tak mnie nauczono. Dlatego ja wierzę, że co On mi powierzy, zrobimy. Nie dlatego, że ja byłem lepszy, bo mój pastor powiedział, jeśli słowo będzie dla ciebie najważniejsze, w dzień, w noc będziesz rozważał słowo, to wszystko, co będziesz czynił, powiedzie się. Dlatego, kiedy ktoś głosi słowo, bez względu na to, jaki ma wiek, jakie pochodzenie, jeśli jest to Boże Słowo, ja słucham, ponieważ to słowo może jest mi potrzebne, bo za chwilę wpłynę w moją burzę. Bo może za chwilę wsiądę w moją łódź życia i będę musiał być gotowy przetrwać tą burzę. A przecież nikomu z niej brakuje z nas, prawda? Burz życia. Więc CBN przechodzi regularne burze. Moi drodzy, ja bym mógł napisać 3 książki o tym, co się dzieje. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wróg widzi, że jeśli zatopi tych w łodzi, łącznie z Jezusem, to nie będzie komu zbawić ludzkości. On widzi potencjał tego Kościoła, on widzi potencjał twojej rodziny. On musi niszczyć twoją rodzinę, on musi niszczyć twoją wiarę, on musi wykraść ci słowo, on musi zatrzymać ten Kościół, on musi zatrzymać marzenia tego Kościoła. Dlaczego? Ponieważ jeśli Słowo Boże z twojego domu, z tego Kościoła, z twojej rodziny pójdzie do ludzi, to te słowo zmieni również ich. Więc musisz być człowiekiem słowa, bo idą bitwy życia, bo idą huragany, wichry i burze. I wtedy nie będziesz oglądał się na lewo, na prawo. Nie będziesz mówił, o Boże, już 10 lat i nic się nie zmieniło. Będziesz mówił, on dotrzyma słowa. Przejdę przez tą burzę, czy ma trwać godzinę, czy to ma trwać dłużej. Ja przejdę, bo ufam mu i moja ufność, moja wiara w jego słowo przyniesie oczekiwany rezultat. Nie będzie inaczej, niż on obiecał. Był taki moment, kiedy byliśmy przygotowani, żeby wejść na satelitę. W Polsce nie mogliśmy dostać koncesji. Chyba, że zrobilibyśmy to, co w świecie robią. Pod tytułem, daj Lexusa, masz koncesję. mówię konkretnie, tak było. To była prosta droga. Tak jak ludzie w świecie robią, Lexus 300 tysięcy, masz koncesję, możesz działać. Ale to Bóg nie robi. Czasami jest pokusa, żeby no już szybko to się stało, więc podlejmy to ziarno czymś. Zadbajmy jak Abraham, Ismael, nic najgorszego. Odmówiliśmy. Konsekwencje były całkiem, groźby były całkiem duże. Przed nami było widmo, że nie będziemy mieć studia, budynku, a może nawet telewizji. Zaczęły się piętrzyć problemy. Było już ciężko, ponieważ trzeba było stworzyć telewizję. Setki godzin produkcji. Jedna godzina produkcji w Polsce kosztuje średnio 45 tysięcy euro. A my takich pieniędzy w życiu nie widzieliśmy. A trzeba stworzyć 260 godzin, żeby w ogóle zbliżyć się do jakiegoś pułapu rozmów o rozpoczęciu telewizji. Trzeba stworzyć ekipę, sprzęty, studia. To była wielka bitwa i nagle się okazuje, że możemy nie mieć koncesji. Nagle się okazuje, że może trzeba trochę zrobić drogę dookoła bez Boga, tak sobie poradzić bez Boga. Bogu zamkniemy, wiecie, oczy, żeby nie widział, że pogrzeszymy trochę. Zrobimy układ ze światem. Ale dobrze wiemy, że co w kompromisie chcesz zdobyć, ostatecznie tracisz. Więc mamy koncesję. A potem, kiedy weszliśmy na satelitę, jesteśmy na satelicie. No ludzie mówią, wow, to jest dużo, ale jak już będziecie na satelicie, to wam pomożemy. Ale satelita się okazuje, mało kto ogląda, bo jesteśmy jeszcze nie w ofercie, tylko w tak zwanej free... No zresztą wy też, jak macie na Polsacie oglądacie, to jesteśmy kanał 1059 w Cieszynie. To kto tam znajdzie was na tej satelicie? No to trzeba wejść do kablówek, do NC+, do Polsatu. No i dowiedzieliśmy się, że w Polsce nie ma innej ścieżki, jest tylko jedna ścieżka. Czyli jeśli chcesz wyjść z tego labiryntu, tylko jest jedno wyjście. No musisz z niego skorzystać. Jakie? Domy mediowe. Rozmawiamy z jednym domem mediowym, drugim domem mediowym. Koszt roczny kilka milionów złotych. I bez gwarancji, że cię wprowadzą do sieci kablowych. Modlimy się i żona do mnie mówi, a ja wierzę, że nie mamy w ogóle korzystać z sieci kablowych, Bóg nas wprowadzi, z domów mediowych, Bóg nas wprowadzi sam do tego. W Polsce jest 13,5 miliona abonentów w 12,5 milionach polskich domów. Oprócz trzech kablówek jesteśmy wszędzie i nie zapłaciliśmy żadnemu domowi mediowemu dolara, ani złotówka, ani rubla. Bóg ma swoje drogi. I wtedy, kiedy robimy rzeczy po Bożemu, bo ufa, jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy ponad 9 milionach polskich domów. Domów jest niecałe 13 już teraz milionów, a 13,5 miliona abonentów. Jesteśmy w 70% polskich domów. A ten kanał telewizyjny, któremu wielokrotnie rzucano kłody pod nogi, ten, który jest nie robiony przez Amerykanów, nie za amerykańskie pieniądze, tylko przez Polaków, za polskie pieniądze, na polskiej ziemi, jest własnością tylko Polaków. Czy coś dobrego może być z małej garstki wierzących ludzi w tym kraju? Pewnie. Ty i Bóg jesteś większością. Albo inaczej, ty wierzący w Boże obietnice jesteś już zwycięzcą. Nieważne, czy jesteś z Betlejem, czy z Cieszyna, czy z Gdyni. Jeśli wierzysz w Boże Słowo, stanie się, co On obiecał. Zabierze to dużo czasu, po drodze będzie burza, ale ty nie poddasz się. Powiesz, ale ja już się poddałem. Podpowiem wam i będę kończył. Moi kochani, Jezus poszedł do swojego miasta i nie mógł tam wielkiego cudu uczynić, odrzucili go. Mówili, a to ten syn cieśli. Czy Jezus się poddał? Jezus chodzi dookoła, okrąża wioski i miasta i uczył. I regularnie baczcie na to, co słuchacie, zwróćcie uwagę na to, co słuchacie i dał im coś do słuchania. I uczył, bo co było lekarstwem dla ich problemu? I lekarstwem na ich niewiarę, lekarstwem na ich problemy było znowu Boże Słowo. I Jezus wierzy, w końcu ludzie uwierzą. Dlatego chodzi dookoła, ucząc. czytamy, że kiedy przychodzi go po uzdrowienie, czytamy, przychodzi, aby słuchać go i dać się uzdrowić. To jeżeli jesteś w miejscu, gdzie już opadły ci ręce, poddałeś się, może modlitwa sprzed 10-5 lat, może wołanie o rodzinę czy o zdrowie, może to wszystko zostało ci jakby odebrane. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie zrezygnował. Ja jestem tutaj po to, żebyśmy dzisiaj podnieśli te modlitwy, podnieśli nasze serce wiary i powiedzieli: Boże, wiem, że obchodzisz jeszcze raz dookoła, nie zrezygnowałeś, właśnie przyszedłeś do mnie, żebym stanął na nogach wiary. Może jesteś jak kobieta cierpiąca na krwotok. Wszyscy są blisko Jezusa, nic się nie dzieje, a Jezus w pewnym momencie czuje, że moc z Niego uchodzi. Nie dlatego, że to była wyjątkowa kobieta. Czytamy, usłyszawszy wieści, czy ona słyszała ileś tam razy wieści o Jezusie, co ona słyszała? Chodzi i rozdaje choroby, nie chodzi i uzdrawia. To musiała uwierzyć. Powiedziała, jeśli tylko dotknę się krańca szaty Jego, będę uzdrowiona. Ona słyszała i ruszyła. Może potrzebujesz czasami po 10 latach podnieść się z kolan i powiedzieć, decyduję się wierzyć. Podnoszę tarczę wiary, miecz ducha i ruszam do boju o moją rodzinę, o moje zdrowie, o moją pracę, o mój kraj, o moje miasto. Bo Bóg dotrzymuje słowa. Te ziarno jest w glebie i dzięki mojej wierze będzie plon na ziemi. Amen. Zrobimy tak dzisiaj, moi kochani. Żona podpowiada, to rzeczywiście dobre, bo do nas dzwonią osoby, że dzisiaj opowiadaliśmy Kornelowi i Paulinie. A, przepraszam, w Będzinie opowiadaliśmy dzisiaj. Tak to. To są piękne historie, ale to jest jedna z historii. Zadzwoniła kobieta do nas do kościoła, też jest z południa, z tych terenów. Przepraszam, do TBN-u. Do call center i mówi, jakiś czas temu zaczęłam oglądać TBN, ale najpierw powiem coś o mnie. Mamy 4 dzieci. Nasze najmłodsze dziecko ma 8 lat, nieuleczalnie chore. Chodzi do szkoły, ale jest nieuleczalnie chore. Kiedyś byliśmy wierzącymi, chodziliśmy na msze, wołaliśmy do Boga, żeby uzdrowił nasze dziecko. Nigdy go nie uzdrowił. Ja się poddałam, a mój mąż wybrał być ateistą. Jakiś czas temu trafiłam niechcący na waszą telewizję. I zaczęłam słuchać, i zaczęłam się otwierać, i zaczęłam wierzyć. I jednego dnia zmęczona tym wszystkim mówię, Boże, jestem tak zmęczona, chciałbym, żebyś dosłownie mnie przytulił. I ta 8-letnia, najmłodsze dziecko, córka, ta chora, wchodzi do mieszkania i jak nigdy mówi, chodź moje kochanie, muszę cię przytulić. Ona wiedziała, że to jest odpowiedź, że Bóg tak odpowiedział na jej modlitwę. Więc oddała serce Bogu u siebie w domu. Wprowadziła Jezusa do swojego domu i jej mąż ateista jest już nowonarodzony. I mówi, dzwonię do was, żeby wam powiedzieć, bo my skromnie żyjemy, ale muszę na was łożyć, bo tyle szczęścia mi daliście. Słuchajcie, to są historie, które słyszymy dzień w dzień. 5 dni w tygodniu. Przez 8 godzin dziennie dzwonią telefony. Jest sens wierzyć. Jeżeli ty masz o co wierzyć, to nie patrz na tych, którzy... Jest takie po angielsku powiedzenie drop the ball. Wypuścili piłkę. Podnieś się. Podnieś się z kolan i decyduj się wierzyć, bo On dotrzyma swoich obietnic, jakie znalazłeś i których ty się uchwyciłeś i one wydadzą plon, nawet jeśli to jest po 20 latach. Nie porzucaj ufności swojej, gdyż ma olbrzymią zapłatę. 88 rok, pierwszy raz modlimy się o telewizję. Nigdy by mnie nie... Ja nie robił. Kto inny by ją robił? Ja nigdy bym jej nie robił. Gdyby mnie nie nauczono zaraz po nawróceniu, że ponad wszystko, wręcz w dzień, w nocy, patrz na Słowo, bądź w Słowie, żyj Słowem. Nie czytaj. Czytanie to jest jedna z wielu rzeczy. Po prostu skonsumuj. Spraw, żeby myślenie i serce twoje wszystko biło rytmem Słowa. Amen? Wiecie, co zrobimy dzisiaj? Jeżeli jesteście rodzinami, to chciałbym, żebyś się rodziny chwyciły za ręce i żebyśmy zaczęli przypominać Bogu, nawet jeżeli musisz przeprosić Go, powiedzieć, Boże, przepraszam, że przestałem wierzyć, ale żebyśmy stanęli i powiedzieli, oj, ja decyduję się od tej pory dalej wierzyć o zbawienie czy moich rodziców, czy o uzdrowienie mojego dziecka. Ja się nie poddaję, bo właśnie usłyszałem, że dotrzymasz słowa. I jeśli nie pamiętasz już obietnic, dzisiaj jeszcze wieczorem wróć do domu i zacznij szukać obietnic Bożych. Znajdź Boże obietnice. Niech nie ludzie ci obiecują, niech nie marzenia twoje będą twoją obietnicą. Niech sam Bóg w swoim słowie przymówi do ciebie i chwyci tego i nigdy już nie puszczaj. I stanie się jak Bóg obiecał. Słuchajcie, nie wiem, czy może być większe świadectwo. Oczywiście wasz budynek i ja słyszałem modlitwy pastora, który wstawał przed rozpoczęciem budowy, na kolanach modlił się dzień w dzień, każdego rana. Ten budynek jest tego owocem. To jest modlitwa i wytrwałość i dlatego wy tu jesteście. Ja naprawdę mógłbym opowiedzieć wam niekończącą ilość przeszkód. Dzisiaj, kiedy tu jechaliśmy, dostaliśmy 3 maile, na które mogłem... Z rano z żoną obudziliśmy się o 6, bo wyjechaliśmy z Gdyni o 7, pojechaliśmy do Będzina i modliliśmy się, dziękowaliśmy Bogu, że mamy przymierze z Nim. Że On jest lepszy niż dobry mąż. Nie zostawi nas. Dojechaliśmy do Będzina, zaczęliśmy prowadzić spotkanie i ja dostałem 3 maile. Bardzo złe maile dla Tibienu. Co mogłem zrobić? O Boże, zapomniałeś o nas? Tam w niebie już nie czytacie Biblii? Że zaspokoi wszelką potrzebę naszą według bogactwa swej chwały? Halo? Nie. Mogłem powiedzieć jedno. Przecież ty wiesz, jakie jest rozwiązanie i ja go nie widzę. Nie wiem, co dzieje się z ziarnem, ale wiem, że mam ziarno w glebie. Zaspokajasz wszelką potrzebę naszą według swego bogactwa w chwale Chrystusie Jezusie. To jest moja odpowiedź na te e-maile. A jutro może dostanę znowu e-maila. Będę miał tą samą odpowiedź. Przecież to nie my, ale On jest Bogiem. Wstańmy proszę i zacznij swoimi słowami tak, żebyś słyszał, jeżeli jest twoja żona, twój mąż, stańcie rodzinami, chwyćcie się z ręce i zacznijcie też dziękować Bogu za zbawienie całych rodzin, za przyjście uzdrowienia też relacji, za przebaczenie, pojednanie. Jeżeli ktoś z waszych dzieci czy bliskich się odwrócił od Ewangelii, dzisiaj jest dzień, w którym my decydujemy się wierzyć, że ja i cały mój dom zbawiony jesteśmy. Ja i cały mój dom służyć będziemy Bogu. Jeśli masz sprawy związane z pracą, ze zdrowiem, nie możesz mieć dzieci, dzisiaj mamy obietnicę, że on nie będzie bezpłodnych i roniących wśród nas. To tak Duch Święty właśnie teraz powiedział, żeby powiedzieć, więc może to mogło to być do kogoś. W każdym razie, jakąkolwiek masz potrzebę, jeśli o nią prosiłeś, dziękuj Bogu i powiedz, decyduję się wierzyć aż do dnia, kiedy spełnisz obietnicę. To nie jest arogancja, to jest wiara. Wiecie, mój syn mówi, mój syn nigdy nie pyta, czy ja dotrzymam słowa, bo wychowałem go w domu, kiedy tata, mama coś mówią, dotrzymuję słowa. Jeśli pasek, to pasek, jeśli wycieczka, to wycieczka, ale zawsze dotrzymają słowa. Ma dzisiaj 22 lata i nigdy nas nie zapytał, czy zrobimy, co obiecaliśmy. Ani razu w życiu. Dlaczego? Bym był poruszony, gdyby powiedział, Boże, gdyby odpowiedział, tato, a zrobisz, co obiecałeś, czy ty już zapomniałeś? Tak samo Bóg, kiedy mówisz, Boże, ja decyduję się wierzyć. Dla Niego to jest przywilej być dzieckiem, któremu wierzy. On ma upodobanie w wierze swoich dzieci. Więc ojcze, decyduję się wierzyć. Nie puszczę twoich obietnic. Więc podnieśmy ręce rodzinami. Ja będę do mikrofonu mówił, żeby was trochę zagłuszyć, a to wam pomoże trochę mówić, tak, że usłyszycie siebie, dobrze? Ojcze, ja ci dziękuję, że kiedy mi powiedziałeś, jeśli będę służył tobie, będzie zbawiony cały mój dom. Dlatego ja dziękuję Ci za nawrócenie nie tylko moich braci i mojego rodzeństwa, rodziców, ale całych ich domów. I dziękuję Ci także, że kiedy przychodzę do Ciebie, nie odrzucasz mnie, dlatego wszelki ciężar zmartwienia, wszelkie zmartwienia, jakiekolwiek, czy o Tibien, czy o Kościół, czy o rodzinę, czy o zdrowie, czy o podróż, czy o sprawy, o których nie mogę mówić, te wszystkie rzeczy dziękuję Ci, że mogę jak ciężar przerzucić na Ciebie, bo troszczy się o mnie. Dziękuję Ci także, że jeśli przychodzę do Ciebie i proszę Cię o coś, Ty nie dajesz mi niczego innego, ale zgodnie z Twoim Słowem otrzymuję chwili, kiedy Cię proszę. Dlatego dziękuję Ci, że Ewangelia przez TBN dotrze do każdego polskiego domu w kraju i za granicą. Dziękuję Ci, że dotrzemy ze Słowem Bożym do każdego polskiego domu i nie będzie ani mężczyzny, ani kobiety, ani dziecka, ani dorosłego, który nie usłyszy, że Jezus zmartwychwstał. Nie będzie nikogo, kto będzie mógł powiedzieć, nie miałem szansy. Dziękuję Ci, że przychodzisz z potężną siłą przekonywania i docierasz do serc ludzi. I dziękuję Ci, że pomimo wszystko, wbrew wszystkiemu, Ewangelia przez IBN i Kościoły będzie głoszona śmiało i odważnie. I spełni się wola Twoja, każdy usłyszy. A kto usłyszy, uwierzy, dziękujemy Ci, że zbawienie przychodzi. Że zbawienie przychodzi do każdego polskiego domu. My dziękujemy Ci, że w tym kraju młodzież nie idzie na zatracenie, ale Ewangelia przyprowadza ich do Królestwa. I nowe życie znajdują, radość i spełnienie znajdują w Królestwie Twoim. I dziękuję Ci, że ten Kościół rośnie w mocy, rośnie w sile, rośnie i wpływa na te region, nie tylko Cieszyn, ale ogłaszamy, że cały Elim wpływa na cały region. Dziękuję Ci, że mnożysz, każdy z nich jest pomnożony, że w każdym z nich jest słowo życia, każdy z nich jest światłością, każdy z nich jest solą, każdy z nich niesie życie dla tego regionu. I ogłaszamy, że kiedy otwierają usta, kiedy modlą się o ludzi, Ty odpowiadasz na ich modlitwy i odpowiadasz na ich wołania i przyprowadzasz ludzi do Chrystusa. Dziękuję Ci, że używasz ich rąk do uzdrawiania, ich słów do przyprowadzania, ich słów do uwalniania. Dziękuję Ci, że chodzą w mocy i w odwadze. Śmiało i mężnie sobie poczynają w tym regionie. Są silni, są odważni i zdobywają ten naród, bo Ty dałeś im wszystko, co jest potrzebne. I ogłaszamy, że pastor mnoży się. Dziękujemy Ci, że Jego namaszczenie, Jego moc, Duch mądrości, w którym jest, rozlewa się i mnoży się. Dziękuję Ci, że serce pastorskie jest w każdym tu obecnym, że każdy jest jak pasterz, kocha ludzi dookoła. Dziękuję Ci, że to, co włożyłeś w pastora, ten dar kochania i troszczenia się o ludzi funkcjonuje i działa przez wszystkich tu. Dziękuję Ci, że dzieci tego Kościoła, dziękuję Ci, że najmłodsi tego Kościoła wyrastają w Królestwie Bożym, w radości i pokoju Bożym. Dziękuję Ci, że Twój Duch tu jest. My nie potrzebujemy dzisiaj już niczego innego jak Twojej obecności. I my dziękujemy Ci, że dlatego, że pragniemy razem z całym Kościołem Elim, pragniemy Twojej obecności, pragniemy Twojego działania. Pragniemy Twoich cudów i uzdrowień i nawróceń, Twojej mocy Ewangelii. I dlatego, że pragniemy, ta moc jest nie tylko tu, ale działa przez ten Kościół. Błogosławimy pastora i całą wspólnotę. Dziękujemy Ci, że i wiara działa. I wiara działa i Twoje słowo działa. W imieniu Jezusa. Amen. Tylko jedno zdanie. Jeden kaznodzieja 20 parę lat temu powiedział tak. Uwierz w swoją wiarę, bo Bóg wierzy w swoje słowo. Amen. Amen. Dziękuję serdecznie.